Witamy w podcaście warszawskiego biura Linklaters.
Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Linklaters. Ja nazywam się Zuzanna Lipska, a moim gościem jest Monika Rykowska, Head of Research w Aximmo. Dzień dobry, Moniko.
Miło Cię
gościć.
Również.
Zacznijmy proszę od kwestii popytu na rynku magazynowym. Z analizy raportów za 2023 rok wynika, że popyt w pierwszym i drugim kwartale 2023 roku był niższy niż w poprzednich latach. Ale ostatni kwartał ubiegłego roku przyniósł znaczący wzrost, bo to właśnie ten ostatni kwartał odpowiadał za aż około 33% rocznego wyniku. Czy możesz proszę powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak ten popyt się kształtował i jaki wpływ na niego miało spowolnienie w gospodarce?
Tak, to prawda. Pierwszy i drugi kwartał ubiegłego roku były słabe, jeżeli chodzi o zainteresowanie najemców powierzchnią magazynową. W zasadzie wyniki po pierwszej połowie roku były takie, że popyt brutto, czyli nowe umowy, przedłużenia, ekspansje były o 40% niższe niż w 2022, a popyt netto, czyli nowe umowy, nawet 50% niższy. Więc był to jeden ze słabszych kwartałów w ostatnich latach. Natomiast trzeci i czwarty kwartał pokazał, że ten rynek jednak nie jest aż w takim dużym kryzysie. Sytuacja była dużo lepsza i finalnie na koniec 2023 możemy mówić o wyniku 5,6 miliona metrów kwadratowych wynajętej powierzchni, co było tylko 15% mniej niż w roku poprzednim. Podsumowując, jeśli chodzi o popyt na rynku magazynowym, on był oczywiście słabszy od tego, który był w 2022, również w 2021, ale trzeba wziąć pod uwagę, że były to rekordowe lata. Lata rozbuchanego e-commerce, kiedy mieliśmy do czynienia z bardzo dużym zapotrzebowaniem na powierzchnię logistyczną w związku z pandemią, z tym, w jaki sposób kupowaliśmy. Natomiast warto zaznaczyć, że ten wynik jest w zasadzie porównywalny z tym, jaki mieliśmy w latach 2018-2019. Więc popyt na rynku magazynowym w 2023 był niższy, tak? To nie są lata rekordowe, ale pokazuje nadal, że jest to silny sektor na rynku nieruchomości komercyjnych, który dostosowuje się trochę do tego, co mamy w tym momencie w gospodarce. Często mówi się, że rynek magazynowy to taki papierek lakmusowy gospodarki i to prawda, dane makroekonomiczne w pełni to potwierdzają, jednak wysoka dwucyfrowa inflacja, wzrost stóp spowodował, że firmy zaczęły zastanawiać się, czy potrzebują nową powierzchnię, czy jednak zmieszczą się na tej obecnej, może jednak szły w kierunku oszczędności, a nie dobierania tej powierzchni. Co oczywiście wpłynęło na finalny wynik, który był słabszy, ale nadal nie był taki zły, jak początkowo spodziewaliśmy się po pierwszych kwartałach tego roku.
A powiedz proszę, jak w kontekście tego, co powiedziałaś, kształtuje się Twoim zdaniem 2024? Czy te dwa miesiące przyniosły już jakieś zmiany? Czy jest jakiś widoczny trend? Czy na razie ciężko przewidzieć?
Mogłabym powiedzieć tak, jak prawnik odpowiada klientowi, który przychodzi i mówi, proszę dla mnie wygrać tą sprawę. To zależy.
To zależy, oczywiście.
Więc jeśli chodzi o to, co się dzieje w gospodarce, mamy i pozytywne, i negatywne sygnały tak naprawdę, bo jak popatrzymy na wzrost płac, na niskie bezrobocie, na transfery socjalne, które będziemy mieli, konsumpcja będzie rosła i dane makroekonomiczne pokazują, więc obsługa rynku retailowego, obsługa konsumenta wydaje się, że będzie generowała zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową. Z drugiej strony mamy sytuację ekonomiczną w Europie taką, jaką mamy, zwłaszcza tutaj zerkamy na rynek niemiecki, jest to nasz pierwszy partner handlowy, 30% eksportu z Polski trafia do Niemiec. Więc jeżeli kondycja tamtej gospodarki jest słaba, to nasi producenci również to odczują, co powoduje, że mówimy o takiej sytuacji plus minus, tak? Że tak naprawdę są czynniki, które wskazują na to, że będziemy mieli zwiększony popyt, a z drugiej strony są czynniki hamulcowe, co w rezultacie wydaje mi się, że prognozujemy, że ten rok 2024 nie będzie zły, ale prawdopodobnie podobny do tego w 2023, czyli nie będzie to rok rekordowy, ale też nie będzie jakoś dramatycznych spadków popytu na powierzchnię magazynową, bo ta powierzchnia też jest zróżnicowana. Myślę, że jeszcze chwilę o tym za chwilkę będziemy mówić, natomiast to zależy od sektora, zależy od rodzaju klienta i jego zapotrzebowania, bo tutaj będziemy mieli coraz większe zróżnicowanie pod względem klientów, którzy potrzebują potrzebują i klientów, którzy tak naprawdę ograniczają powierzchnię i będą się nawet zmniejszać.
I właśnie o to chciałam Cię spytać, jakie branże obecnie najchętniej wynajmują nowe powierzchnie? Wspomniałaś już o e-commerce, który faktycznie w okresie pandemii to był taki największy trend, to byli ogromni najemcy, to było duże zapotrzebowanie i to oczywiście dzisiaj widzimy, że trochę to zapotrzebowanie jest niższe. Dzisiaj mamy więcej najemców produkcyjnych znowu, więc jak mogłabyś to proszę skomentować?
Jeśli chodzi o strukturę popytu na rynku magazynowym, no to zawsze na pierwszym miejscu i w zasadzie to się nie zmienia, są firmy logistyczne. I te firmy logistyczne najczęściej w latach rekordowych wynajmowały mniej więcej 40-50% całości nowej powierzchni. Teraz ta liczba się zmniejszyła, jest to poniżej 30%. Jeśli chodzi o e-commerce, to prawda, ten e-commerce nie ma aż takiego wysokiego zapotrzebowania jak w latach poprzednich, natomiast nadal jest to istotny gracz na rynku magazynowym. Chyba warto powiedzieć, że w tych latach pandemicznych wynajmowało się dużo, jeżeli chodzi o e-commerce, ale dość chaotycznie. Dzisiaj ten najem jest bardziej ustrukturalizowany, bardziej przemyślany, ci klienci dużo bardziej planują swoje zapotrzebowanie i te skoki zapotrzebowania na tą powierzchnię nie są tak drastyczne, że w przeciągu kilku miesięcy klient musiał dobierać powierzchnię. Teraz z racji trochę spowolnienia na tym rynku wygląda to troszkę inaczej, ale udział e-commerce w strukturze popytu nadal oscyluje w granicach 10%. Więc nie jest to źle.
Przepraszam, jak to wyglądało w latach tych pandemicznych?
Powyżej 15%, jeżeli chodzi o strukturę. Natomiast 5 lat temu to było poniżej 5%. Więc widzimy, że udział e-commerce był bardzo niski, a przez ostatnie 5 lat tak naprawdę bardzo mocno urósł i stał się ważnym segmentem, jeżeli chodzi o ten sektor magazynowy. Produkcja jest to w ogóle ciekawy temat, bo tutaj mamy zarówno klientów, którzy wynajmują powierzchnię, klientów, którzy budują na własność, gdzie również deweloperzy z rynku magazynowego przygotowują projekty szyte na miarę, projekty BTS-owe, projekty BTO, czyli właśnie budowane indywidualnie pod potrzeby właściciela. I tu widzimy wzrosty. Te wzrosty są spowodowane kilkoma czynnikami. Jednym z takich czynników jest oczywiście nadal wysoka atrakcyjność Polski, jeśli chodzi o ceny, stawki, dostępność, a może nawet nie tyle dostępność, co koszty pracy. Natomiast temat i hasło, które myślę pojawia się i będzie się pojawiać w przyszłości w temacie produkcji, to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, to co widzimy dzisiaj, kryzys na Morzu Czerwonym i zatory w przepływie towarów powodują, że firmy produkcyjne w Europie mają przestoje, mają problemy, co na przykład firma Volvo, która ma fabrykę w Gandawie, musiała zrobić przestój. Tesla do połowy lutego stoi. Tetley informuje konsumentów w Wielkiej Brytanii, że brak surowców z powodu przestojów związanych z łańcuchem dostaw może spowodować braki w dostępności jakichś tam poszczególnych ich produktów. To wszystko powoduje, że firmy zastanawiają się nad przenoszeniem tej produkcji. Modne hasło nearshoringu i friendshoringu, odmieniane ostatnio przez mnóstwo przypadków i przez branżę bardzo, bardzo, bardzo często poruszane, ma miejsce, natomiast musimy sobie uświadomić, że to nie są decyzje, które są podejmowane w krótkim czasie. Często to jest 2 lata albo dłużej, zanim korporacja zdecyduje się na przeniesienie tej produkcji. I mamy tego przykłady, to zarówno są firmy z Azji czy z Europy, to są zarówno nasi sąsiedzi Niemcy, którzy też szukają oszczędności i szukają tych oszczędności w Polsce, a ta odległość jest jednak niewielka, jeśli chodzi o transport, logistykę, a element bezpieczeństwa jest na pewno tutaj w pełni zapewniony. Więc jest to temat, który się rozwija. Myślę, że dynamika wzrostu udziału produkcji w sektorze magazynowym rośnie i będzie rosła, natomiast to nie jest taki proces jak przy e-commerce, że te decyzje podejmowane są relatywnie szybko. Jednak trzeba dość długo poczekać na decyzje w tym sektorze. Kolejna kwestia, którą myślę, że warto tutaj poruszyć, to jest też temat związany z, to jest kolejny sektor klientów, to jest sektor green energy. To jest temat, myślę, dopiero taki pączkujący. Udział tego sektora jest niewielki, w granicach procenta dwóch. Natomiast dynamika wzrostu jest powyżej 80-90%. To, co się dzieje w zakresie zmian klimatycznych, tego, jak firmy muszą się dostosowywać do nowych wytycznych Unii Europejskiej, to w Polsce rozmowy o nowej ustawie wiatrowej, tak? Więc rozwój zarówno energii wiatrowej, wszystkich energii OZE, czy wiatrowej, czy fotowoltaika, która wkroczyła bardzo szeroko do sektora magazynowego, i wszystkie inne technologie związane z ekologicznością szeroko rozumianą też potrzebują wytwórców, też potrzebują miejsca na tą produkcję. Myślę, że to jest ciekawy temat na razie, na początkowym etapie rozwoju, ale dość mocno będzie się rozwijał, jeżeli chodzi o ten kontekst produkcji i rozwoju produkcji w Polsce.
Wspomniałaś też o problemie, a w zasadzie aspekcie wyboru lokalizacji. Ja mam wrażenie, że najemcy wybierają mniej oczywiste lokalizacje. Mimo że na pierwszych miejscach mamy nadal województwo mazowieckie, dolnośląskie i śląskie, to widzimy spory wzrost w zachodniopomorskim czy pomorskim. I z czego to twoim zdaniem wynika? Czy możemy mówić, że mamy jakieś hot lokalizacje, czy coś stało się modne? Dlaczego najemcy decydują się na takie wybory?
Myślę, że jeśli chodzi o rynek magazynowy, to ta wielka piątka, o której zawsze mówimy, czyli 5 lokalizacji, teraz mówimy już o województwach tak naprawdę, a nie tylko miastach, czyli województwo mazowieckie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie i wielkopolskie, nadal są istotnymi graczami, w zasadzie najważniejszymi graczami na rynku, bo tutaj koncentruje się cała logistyka, tutaj koncentruje się dystrybucja, to są duże rynki konsumenckie. Natomiast do tej wielkiej piątki dołączyłabym zdecydowanie dwa województwa, które już od dawna rynek magazynowy jest tam obecny, deweloperzy są tam obecni ze swoimi projektami. Natomiast widać, że te regiony w ostatnich latach bardzo stabilnie się rozwijają. Mam tu na myśli pomorskie i małopolskie. Są to regiony, gdzie popyt od kilku lat jest powyżej 250-300 tysięcy metrów kwadratowych w ciągu roku. Deweloperzy również bardzo mocno interesują się tymi regionami. Tam, jeżeli chodzi o dostępność powierzchni, jest ona ograniczona. To wynika z również innych czynników związanych z po prostu ukształtowaniem terenu i dostępnością gruntów, ale do tej wielkiej piątki dołączyłabym te dwie lokalizacje z racji tego, że one są mniejsze, wcale nie najtańsze, ale jednak widać duże zainteresowanie zarówno klientów takich regionalnych, którzy operują w tych regionach, jak również klientów międzynarodowych, którzy szukają swojej alternatywy w ramach może innych lokalizacji niż te pięć głównych. To bym wymieniła te. Plus do tego takie lokalizacje jak zachodniopomorskie czy lubuskie, w zasadzie ściana zachodnia, które mają swoje hot lata, jeżeli możemy tak powiedzieć, i mają swoje gorsze lata, kiedy jest wysokie zainteresowanie klientów na te lokalizacje i są lata, kiedy dość ono drastycznie spada. Jest to w dużej mierze jednak też związane tutaj ze współpracą i z tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech, bo są to lokalizacje transgraniczne, gdzie wielu klientów z Niemiec wybiera właśnie te dwa województwa na prowadzenie operacji, czy to logistycznych, czy to produkcji. Więc podsumowując, takiego nowego hot chyba nie mamy po 2023, natomiast zdecydowanie byłabym za tym, żeby do tej wielkiej piątki dołączyć pomorskie i małopolskie.
Poruszyłaś kwestię kosztów i ja tu chciałam się zapytać o kwestię wysokości czynszu. Jakie są oczekiwania najemców versus faktyczne stawki oferowane przez deweloperów? Ponieważ obecnie ten rozstrzał jest dosyć znaczący, na Śląsku czynsze wahają się od 3,5 do 5,5 euro za metr kwadratowy, w Małopolsce dochodzą nawet do 6,5 euro za metr kwadratowy, natomiast w Polsce zachodniej, o której przed chwilą mówiłaś, nie ma lokalizacji, w których czynsz przekraczałby 5 euro. Jak mogłabyś to skomentować?
Powiedziałabym tak, że klienci zawsze chcą mniej, deweloperzy zawsze chcą więcej. To jest sytuacją naturalną. Natomiast ten rynek jest coraz bardziej dojrzały, coraz bardziej zróżnicowany. I tak naprawdę znajomość bardzo mocna lokalnego rynku i tej sytuacji gry podaży popytu na tym rynku, dostępności, tego co będzie dostępne w jakimś krótkim horyzoncie czasowym, ma bardzo często wpływ na poziom tych stawek czynszów. Do tego oczywiście dochodzą koszty gruntu, dostępność i wiele innych czynników, które powodują, że ten rozstrzał cenowy, jeśli chodzi o stawki, jest taki. Wynika to też z bliskości lub braku tej bliskości do miasta, położenia względem głównych szlaków komunikacyjnych. Natomiast na pewno sytuacją, z którą mieliśmy do czynienia w 2023 i teraz w 2024, to klienci przynajmniej w jakimś stopniu pogodzili się z sytuacją, że stawek takich jak były przed pandemią już nie będzie. Było to w jakiś sposób na pewno trudne, na pewno ta sytuacja takiego docierania się i wejścia tego klienta w zrozumienie, że pomimo wysokiej konkurencji, pomimo wysokiego poziomu pustostanów stawka bazowa nie będzie znacząco zmieniona, to był oczywiście proces. Druga połowa 2022. Pierwsza połowa 2023. Myślę, że wielu moich kolegów brokerów bardzo często miało rozmowy z klientami właśnie w tym temacie. Natomiast sytuacja jest taka, że teraz coraz więcej klientów to rozumie, że ta stawka bazowa wynika również z czynników obiektywnych po prostu kosztów, jeżeli chodzi o dostarczenie powierzchni na rynek. Natomiast oczywiście sytuacja musi być rozpatrywana bardzo indywidualnie, bo te stawki efektywne są już dużo bardziej elastyczne i dużo bardziej zmienne w zależności od lokalizacji. Tam, gdzie jest wysoka konkurencja, naturalnie klient może uzyskać większy poziom zwolnień. Z racji tego, że wystarczy dwóch, trzech, żeby pobić się o klienta, tak? Powalczyć o klienta, może nie pobić.
Tak, ostatnio poruszaliśmy temat konkurencji.
Tak, natomiast myślę, że jeszcze ważną rzeczą, która tutaj jest, to jest to, że klienci znowu z racji tego, że mamy taką niepewną sytuację makroekonomiczną i trochę taką niepewność, która również występuje u klientów, oczekują krótszych umów najmu. I to jest widoczne. Gdzieś tam był ten moment, kiedy standardem rynkowym było 3-5 lat. Coraz częściej ofertowane było ze strony deweloperów właścicieli 5 lat. Klient chce wrócić do tych krótszych umów z racji tego, że do końca właśnie nie jest pewny prognoz, nie jest pewny tego rozwoju. To też trzeba zaznaczyć, że zależy od branży, zależy od strategii firmy, kondycji tej firmy, ale znacząca część klientów, zwłaszcza logistycznych, którzy zawsze pracowali na kontraktach dość krótkoterminowych, chce te kontrakty skracać, więc na pewno to ma miejsce. Kolejna kwestia też formatów, która bardzo mocno wpływa na ceny, bo dzisiaj na rynku magazynowym mamy big boxy, mamy projekty dystrybucyjne City Logistics, mamy projekty SBU, więc ta segmentacja tych klientów i produktów na rynku i cen tych produktów jest bardzo różna w zależności od potrzeb klientów.
I na koniec jeszcze jedno pytanie, nie nieruchomościowe. Plany i marzenia, twoje, na 24.
Plany i marzenia na 24.
Myślę, czy możesz coś zdradzić, bo może to są takie niezdradzalne, ale czy
nie,
czymś mogłabyś się podzielić?
Myślę, że plan mój na 2024 to w końcu wziąć bardzo długi urlop, taki przynajmniej 3-4 tygodnie, więc to jest mój plan na 2024.
Plan i marzenie jednocześnie.
Tak, że znajdę na to czas.
to tego ci bardzo życzę i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcamy do obserwowania naszych kanałów social media, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.